20 maja, Bunkier. Jorg w ostatniej chwili dostrzegł leżącą na ziemi tabliczkę. Tknięty złym przeczuciem, zatrzymał się. Przyciągnął ją ostrożnie końcem buta i podniósł. Nie pomylił się. Na zszarzałej bieli widać było trupią czaszkę i napis Achtung Minen. Nie wiedział, czy leżała obok miejsca, gdzie wbito ją jakiś czas temu, aby ostrzec, że tu zaczynało się pole minowe, czy też powinna być ustawiona wiele metrów wcześniej. To oznaczałoby, że szczęśliwie przeszedł między minami, ale lada moment szczęście mogło go opuścić. Rozejrzał się wokół. Pas trawy ciągnął się do drewnianych słupów, na których rozciągnięto druty kolczaste. Wypatrzenie min było niemożliwe. Wydobył z plecaka bagnet i przykucnął. Położył na ziemi dłoń z rozsuniętymi palcami i tuż przy nich zaczął ostrożnie wkłuwać klingę. Wszędzie wchodziła gładko, nie napotykając żadnego oporu. Przesunął dłoń w miejsce, gdzie kończyły się palce i znowu zaczął żmudne sprawdzanie. To był stary sposób saperów, zanim wyposażono ich w świetny polski wynalazek, wykrywacze min. Tylko tak można było mieć pewność, że cały pas sprawdzi się dokładnie, centymetr po centymetrze, nie omijając miejsca, w którym mogła być zakopana mina. Przeszedł tak 3 metry, gdy nagle ostrze zatrzymało się. Poruszył nim leciutko. Doszło do dużego kamienia lub miny. Przyklęknął na jedno kolano i delikatnie rozgarnął trawę. Przez kilka sekund miał nadzieję, że leży tam spory kamień, dopóki nie zobaczył 3 stożkowatych prętów, ledwo wystających z ziemi. Zarosły już trawą i nie sposób było ich dostrzec nawet z odległości 2 metrów. Naciśnięcie spowodowałoby wybuch. Nie miał też pewności, czy minę tę da się usunąć. Jeżeli była to pułapka, to zadziałałby drugi zapalnik zainstalowany na dnie miny i eksplodujący przy próbie podniesienia metalowej puszki. Odsunął się do miejsca, w którym zaczął sprawdzanie ziemi. Nie miał wątpliwości. Doszedł do pola minowego, które założono dookoła ogrodzenia okalającego bunkier. Był to jednoznaczny sygnał, że w samym obiekcie też są ładunki wybuchowe, których usunięcie wymagało żmudnej pracy saperów. Jedyne, co mógłby zrobić, to spróbować bezpiecznie wycofać się, czyli przez 2 lub 3 godziny sprawdzać trasę prowadzącą do drogi, albo odnaleźć własne ślady. Widział wygniecioną trawę, która jeszcze nie podniosła się w miejscach, gdzie stawiał stopy, i postanowił przejść tamtędy. Szedł pochylony, najpierw delikatnie rozgarniając trawę w miejscach, gdzie, jak mu się wydawało, stawiał stopy, i nie dostrzegając zagrożenia, robił krok naprzód. Tylko 15 minut zajął mu powrót do drogi, gdzie wreszcie mógł wyprostować się. Wyciągnął ramiona i wykonał 2 ruchy rozluźniających, gdy usłyszał odległy warkot samochodu. Najwyraźniej dochodził z kierunku Marklisy. Schwycił plecak i 2 susami dopadł do krzaków rosnących na poboczu, które powinny skryć go przed nadjeżdżającymi. Tam przywarł do ziemi, zachowując dobry widok na szosę i skrzyżowanie prowadzące do bunkra. Po chwili zza zakrętu wyjechał jeep. Było ciepło, więc podróżujący nie naciągnęli opończy. Tuż przed skrzyżowaniem jeep zwolnił i Jorg mógł dobrze przyjrzeć się mężczyznom siedzącym w samochodzie. Za kierownicą był żołnierz w czapce z amarantowym otokiem. Jorg wiedział, co to oznaczało. NKWD. Widok żołnierzy tej formacji na terenach zajmowanych przez Armię Czerwoną nikogo nie dziwił. Obok kierowcy siedział oficer, też w mundurze NKWD. Na ławeczce z tyłu byli 2 mężczyźni ubrani po cywilnemu. Jeden, najwyraźniej łysy, gdyż spod kaszkietu naciągniętego na czoło nie wysuwał się ani jeden kosmyk włosów. Drugi, masywniejszy i wyższy, zwracał uwagę mocno wystającymi łukami brwiowymi, przez co wyglądał jak neandertalczyk. Czy gdzieś nie spotkał tego człowieka? Miał takie wrażenie, ale nie umiał umiejscowić, gdzie mógł go widzieć. Samochód zatrzymał się na skrzyżowaniu. Najwyraźniej zastanawiali się nad wyborem drogi. Kierowca wyjął mapę i rozglądał się wokół, szukając punktu orientacyjnego. Wreszcie uznał, że są na właściwym skrzyżowaniu i skręcili w stronę bunkra. Po chwili zniknęli za drzewami. Jorg słyszał odgłos oddalającego się samochodu, zaciekawiony, czy dojadą do samego bunkra, co oznaczałoby, że droga nie była zaminowana, czy też widząc tabliczki ostrzegawcze, wkrótce zawrócą. Sądził, że tak się stanie, więc ruszył szybko w stronę wzniesienia, z którego, jak oceniał, będzie mógł obserwować drogę prowadzącą do bunkra. Minęło kilka minut, zanim usłyszał warkot wracającego samochodu. Uśmiechnął się. Najwyraźniej NKWD-stom przydarzyło się to samo, co jemu. Dojechali do tablicy, informując je o minach, rozejrzeli się i postanowili wrócić z saperami. Miał konkurentów, którzy tak jak on przyjechali zwiedzić podziemny kompleks. Pamiętał, jak w lutym dotarł do tego miejsca. Była noc, wszędzie było wielu żołnierzy i strażaków, wyły syreny. Reflektory oświetlały to miejsce, a z bunkra wynoszono ciężko poparzonych i zaczadzonych, którzy o własnych siłach nie mogli wydostać się po wybuchu. W zamieszaniu nie trudno było prześliznąć się do środka. Pamiętał, jak dotarł do niskiego, betonowego korytarza, z którego pancerne drzwi prowadziły do niewielkiej sali. Podszedł do kwadratowego okna z zielonkawą, a więc najpewniej pancerną szybą. Najwyraźniej było to miejsce, z którego obserwowano eksperymenty prowadzone w oddzielonej sali. Pamiętał, jak wyglądała, gdyż zaskoczyła go skromność tego miejsca. Sala była całkowicie pusta. Po środku był okrągły basen, wypełniony wodą niemalże do samego brzegu. Nad nim biegła masywna, zakotwiczona w ścianach szyna z wielokrążkiem, którego przeznaczenia nie był w stanie wyjaśnić. Zresztą nawet nie próbował. Zrobił tylko kilka zdjęć, wiedząc, że jak wyjdą, inni będą się zastanawiać nad przeznaczeniem betonowej sali. Jak powiedziała mu Joanna, w zielonkawej szybie odbiła się przeciwległa ściana, a na niej napis Brennstoff B. I to właśnie chciał wyjaśnić. Zdawał sobie sprawę, że pomieszczenie jest puste, ale musiał tam dotrzeć, aby znaleźć jakikolwiek ślad. Podświadomie czuł, że stamtąd biegnie droga do odkrycia, co Niemcy tak bardzo starali się schować. Było pochmurno, ale ciepło i wszędzie roznosił się zapach wiosny. Dlatego postanowił poleżeć dłużej pod drzewem, rozkoszując się chwilą spokoju po napięciu, jakie ogarnęło go na polu minowym. Zamknął oczy, rozważając, co ma dalej zrobić. Ponowienie próby dostania się do bunkra wydawało mu się szaleństwem. Równie niebezpieczny mógł być powrót do miasta. Przed kilkoma minutami widział NKWD-stów. Należało więc przyjąć, że przeczesują teren, szukając dezerterów z własnej armii, Niemców, którzy mogliby przekazać im cenne wiadomości, a przede wszystkim przetrząsają tę bogatą ziemię w poszukiwaniu wszystkiego, co miałoby wartość dla ich ojczyzny. Nie musiał obawiać się spotkania z nimi. Miał dokument stwierdzający, że jest porucznikiem Wojska Polskiego uwolnionym z niemieckiej niewoli. Wracał do domu jak setki tysięcy młodych ludzi, którzy zostali wypuszczeni z obozów. Był dobrze przygotowany nawet do najtrudniejszego przesłuchania, a nie przypuszczałby, że sojusznicy chcieli go katować, aby wydobyć prawdę, bo jakiej prawdy mogli się od niego spodziewać? Chyba, że ktoś by go rozpoznał. Ale ryzyko było zawsze. Podniósł się z wysiłkiem. Marsz do tego miejsca i ekwilibrystyka na polu minowym dobrze dały mu się we znaki. Zarzucił plecak i ruszył w stronę Marklisy. Do miasta dotarł po godzinnym szybkim marszu. Postanowił skierować się do hotelu pod Jeleniem i ta myśl niespodziewanie przywiodła wspomnienia spotkań z Natalią i Anną Marią, których nie widział od kilku tygodni. Rozpoznał uliczkę prowadzącą do rynku. Niewiele zmieniła się od wojennych czasów. Wtedy kłębiły się na niej tłumy. Oddziały maszerowały na front, rannych wieziono na stację kolejową, obleganą przez tłumy uciekinierów szukających pożywienia i możliwości spędzenia spokojnej nocy w drodze w głąb Niemiec. Było pusto. I to wrażenie potęgował siąpiący deszcz i zapadający zmrok. York strząsnął krople z kołnierza i nagle przypomniał sobie, że nie zastanawiał się, gdzie spędzi tę noc. Podświadomie kierował się w stronę hotelu pod Jeleniem, choć zdawał sobie sprawę, że budynek zajęło wojsko albo świeci pustkami. Szedł wzdłuż brzegu rzeczki, dopóki nie zobaczył wylotu ulicy prowadzącej do rynku. Zatrzymał się, aby rozważyć, czy nie pójść dalej, do kościoła, gdzie mógł liczyć na spokojne schronienie, o ile kościół nie był na głucho zamknięty. Krótka ulica biegła wprost do rynku i w jej prześwicie widać było masywną sylwetkę budynku pod Jeleniem, najbardziej okazałego w miasteczku. W wielu oknach świeciły się żarówki. Pomyślał, że mało prawdopodobne, aby hotel działał, ale nie mając lepszego pomysłu, poddał się sile, która ciągnęła go w tamtą stronę. powracały wspomnienia czasu, który wydawał mu się odległy, chociaż minął zaledwie miesiąc. Przed oknem restauracji stał niski mężczyzna, który przecierał szybę. Wydawało mu się, że to właściciel, pan Luge. Wrażenie powracającego czasu było tak silne, że zatrzymał się, czekając, aż z restauracji wyjdzie Natalia, aby pomóc przy myciu okna. Staje się sentymentalny, pomyślał York, uzmysławiając sobie, że podobieństwo mężczyzny stojącego przed restauracją do osoby znajomej znowu ożywiło niedawne wspomnienia. Mimo to przyspieszył kroku. Mężczyzna przed oknem wystawowym wytarł ręce i odwrócił się.
Panie Luge, co pan tu robi?
Kapitan York.
Luge powiedział to zbyt głośno i natychmiast rozejrzał się wokół, ale w pobliżu nie było nikogo, kto mógłby usłyszeć jego słowa.
Tak się cieszę, że pana widzę, bo sam tu jestem. Wszyscy wyjechali.
Trzymał rękę Yorga, aż ten rozejrzał się szybko. Nie chciał zwracać na siebie uwagi.
Panie Luge, nie mam gdzie spać. Czy w hotelu są miejsca?
W hotelu Rosjanie. Zajęli cały budynek dla swoich oficerów. Niech pan idzie do mnie.
Sięgnął do kieszeni i wyjął kilka kluczy.
Wyrzucili mnie z mojego domu, ale znalazłem sobie mieszkanie. Tam, trzeci budynek. Wejdzie pan od podwórka na poddasze. Ten duży klucz pasuje do drzwi. Głodny pan? Mam kawałek kiełbasy, za oknem wisi. Niech pan weźmie. Ja przyjdę za godzinę.
Zerknął na uliczkę, którą szli dwaj mężczyźni po cywilnemu.
Kościół w tamtą stronę.
Powiedział Luge głośno, aby nadchodzący usłyszeli i wrócił do przecierania szyby.
Dziękuję.
Mężczyźni przeszli obok.
Luge, człowieku, ale ci Niemcy czyści i pracowici. Chodź, lepiej daj nam wódki.
Rzucił jeden z nich.
Racja, czysto musi być, nawet teraz.
Burknął Luge, ale szybko zwinął ścierkę i wszedł za nimi do restauracji. York stał jeszcze przez chwilę. Widział tych mężczyzn. Niższy w polowej czapce Wehrmachtu nie miał włosów. On siedział na tylnym siedzeniu jeepa z NKWD-stami, którzy jechali do bunkra. Drugi, Neandertalczyk, też tam był. Wsunął klucze do kieszeni i przyspieszył kroku. Za długo stał na ulicy przed hotelem, w którym kwaterowali radzieccy oficerowie. Mógł się spodziewać, że wśród nich byli NKWD-ści, którzy wybrali dla siebie wygodne lokum. A kim byli ci dwaj cywile, którzy dobrze mówili po niemiecku, a szli do restauracji w hotelu zajętym przez Rosjan? Nie zastanawiał się nad tym dłużej, przyjmując, że Luge na pewno ich zna i wyjaśni mu wszystko. Skręcił w uliczkę tuż za rogiem hotelu. Przeszedł kilkadziesiąt kroków, szukając wejścia do domu, który wskazywał Luge. Szybko odnalazł bramy i z ulgą zanurzył się w jej cień. Zapadający zmierzch mógł ściągać patrole. Na poddaszu odnalazł tylko jedne drzwi i wszedł do mieszkania. Pokój, do którego wchodziło się z niewielkiego przedpokoju, urządzony był przypadkowymi meblami, jakie zapewne poprzedni właściciel pozostawił, wynosząc się z miasta. Nie chciał poruszać się po mieszkaniu Lugego pod nieobecność właściciela, więc przeszedł do kuchni i usiadł przy stole pod oknem. Dopiero w tej chwili poczuł zmęczenie. Oparł wygodnie ręce o stół i położył na nie głowę. Sen zmęczonego przyszedł szybko. Ocknął się. Nie wiedział dlaczego. Być może obudził go hałas dobiegający z ulicy. Nie. W mieście panowała grobowa cisza, przez którą przebijały odległe krzyki Rosjan bawiących się w hotelu. Grała harmonia, ktoś wykrzykiwał toasty. To nie hałas wyrwał go ze snu. Twarz mężczyzny, którego widział przed hotelem, pijany goryl. Nie mógł się mylić. Pamiętał zdjęcie, które Aaron położył przed nim na stole w Bovington Camp. Wystające łuki brwiowe i wodniste oczy. Słyszał słowa Aarona. Patrz na oczy i układ brwi. Doszukuj się szczególnych cech i staraj się je zapamiętać. Najlepiej na zasadzie absurdalnych skojarzeń. Pijany goryl. Absurdalne skojarzenie. Wstał od stołu i podszedł do kuchni kaflowej za kretonową zasłonką rozciągniętą na sznurku między ścianami. Na blasze, jaką wyłożono deski i podłogi wokół kuchenki, leżał stos drewien. Odsunął fajerkę, wsunął zwiniętą gazetę, na której ułożył kilka szczap. Zapałki znalazł na kaflach, jakimi była obramowana kuchenka. Rozpalił szybko ogień i postawił czajnik. Wykonywał te czynności mechanicznie, cały czas przypominając sobie informacje dołączone do zdjęcia pijanego goryla. Karl. Karl. Tak, imię pamiętał. Gorzej było z nazwiskiem, ale ono wypłynęło z zakamarków pamięci jak błysk ognia. Stjepan Kostyrko, nazywany Karl, od wielkiego niemieckiego moździerza. Zabijał więźniów uderzeniem pięści w głowę. Ukrainiec. Służył w SS Galicien. Według zeznań jeńców miał łańcuszek, za pomocą którego odcinał jeńcom palce lub dłonie. Jorg mówił do siebie, recytując lekcję, którą odebrał od Arona. Rozległo się delikatne pukanie do drzwi. Jorg uchylił je, nie będąc pewien, czy za nimi stoi Luge, choć zdawał sobie sprawę, że Rosjanie, przetrząsający okoliczne domy, nie pukaliby tak delikatnie.
Już, popili się, więc nie jestem im potrzebny. Sami się obsługują.
Luge powiesił kurtkę na wieszaku i wszedł do kuchni.
Widzę, że pan się już zadomowił. Zaraz zrobię coś do jedzenia.
Panie Luge, dlaczego pan tu został? Rosjanie dookoła, niebezpiecznie.
Dlaczego miałem uciekać? W wojsku nie byłem, nikogo nie zabiłem ani nie skrzywdziłem. Teraz tu Polacy i Rosjanie się panoszą, ale Niemcy wrócą. To poczekam. A pan, panie kapitanie, tu skąd?
Wypuścili z niewoli i wracam do domu, do Gdańska. Panie Luge, proszę, niech pan nie mówi nikomu, że mnie zna i że tu służyłem.
Jasne.
Luge podniósł torbę, z którą przyszedł i wyjął dwie duże puszki.
Rosjanie nazywają to tuszonka, czyli wieprzowina. Da się zjeść, zwłaszcza gdy człowiek głodny.
Zaczął otwierać puszkę, aby wrzucić jej zawartość do garnka.
Panie Luge, jak staliśmy przed restauracją, to przeszło takich dwóch mężczyzn. Zna ich pan?
Po raz pierwszy od spotkania w oku Lugego pojawił się odbłysk strachu.
Czemu pan pyta?
Tak tylko z ciekawości. Jednego chyba spotkałem w czasie wojny. Był w mundurze SS.
Luge uspokoił się i zaczął mieszać w garnku.
Tego łysego?
Nie, tego drugiego, co wygląda jak Neandertalczyk.
Ten łysy to Niemiec. Drugiego wołają Karl. Mówi dobrze po niemiecku, ale to Rosjanin albo Ukrainiec. Straszny.
SS-man i u Rosjan służy?
Tak. Obydwaj przesiadują z NKWD-stami. Interesy załatwiają. Nie wiem jakie, ale coś o złocie usłyszałem. SS-man, nie SS-man. Jak daje zarobić, to zapomnieli, że ludzi mordował.
W kuchni rozniósł się zapach gotowanego mięsa. Jorg poczuł ucisk w żołądku.
A ja uważam, że morduje dalej.
Dodał Luge, ale szybko zajął się podgrzewaniem mięsa. Najwyraźniej uznał, że za dużo powiedział.
Panie Luge, znamy się od dawna. Wie pan, kim jestem i nie musi się pan mnie obawiać.
Ja się nie obawiam, ale wie pan, jakie czasy. Przez takich zbrodniarzy jak ten Karl, to uczciwi Niemcy dzisiaj cierpią.
Postawił talerze na stole i wykonał zapraszający gest. Jorg z zadowoleniem skonstatował, że przestał tytułować go kapitanem. Uznał, że nie powinien już wyciągać informacji, gdyż wzbudziłoby to podejrzenia.
Nie wie pan, gdzie mógłbym wynająć jakiś tani pokój?
Długo chce pan być w Marklisie? Teraz Polacy Leśna nazywają.
Może miesiąc, żeby sytuacja się uspokoiła. Zarobię trochę pieniędzy i pojadę do Gdańska szukać przeszłości.
Luge podniósł kęs mięsa do ust. Rozważał coś. Nie chciał zbyt pochopną propozycją urazić Jorga. Jedli przez chwilę w milczeniu, aż Luge odłożył widelec.
Panie Jorg, co tu dużo gadać? Sam mieszkam. Pokój panu oddam. A mój szwagier chętnie da panu pracę w tartaku. Potrzebuje ludzi, bo sam został. I niech pan zagląda do restauracji. Mnie pomoc też potrzebna.
Wstał i otworzył drzwi do pokoju obok.
Luksusów nie ma, ale niech pan się czuje jak w domu. Kiedyś pan się odwdzięczy.
Dodał, widząc, że Jorg zamierza zaprotestować.